Album Karin Stanek swego czasu sprzedawał się niesamowicie, między innymi z powodu jednego utworu. Z jej utworu zatytułowanego Autostop możemy się między innymi dowiedzieć, że jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przyjechać Europę. Rzecz jasna, w swym utworze raczej nie mogła zaznaczyć, że władze naszej umiłowanej ojczyzny, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, utrudniały ze wszechmiar takie przejechanie Europy, ale tym niemniej era Big Beatu jest o wiele bogatsza dzięki jej utworowi. Z drugiej strony idea autostopu stanowiła kanwę wpierw w serialu, a potem w filmu Podróż za jeden uśmiech, gdzie można było oglądać autorskie popisy dwóch głównych zainteresowanych aspektem podróżowania właśnie za jeden uśmiech. Filipa Łobodzińskiego oraz Henryka Gołębiewskiego. W serialu również nie ukazano, jak skomplikowaną sprawą było przejechanie całej Europy w obawie przed tym, że można było ją, broń Boże, przejechać i niekoniecznie chcieć wrócić na stare śmieci. W naszej ojczyźnie w 1958 roku ruszyła w całym kraju akcja o nazwie Autostop 1958, gdzie młodzież miała sporo okazji do tego, by przemierzać nasz kraj z podmuchem wolności we włosach. Byle podróż była w granicach naszej ojczyzny mlekiem i miodem płynącej. Naszym rodzimym kierowcom zakazano zabierać w trasę nieznajomych. Jeszcze po 1956. Tylko, że to, co władza zabraniała, niekoniecznie było postrzegane jako coś niemoralnego przez młodzież. Ta, jak natchniona, pragnęła pojechać w siną dal, byle kawałki raju zobaczyć. Rzecz jasna, działo się tak, ponieważ taka była moda na zachodzie. I u nas pojawili się młodzi, chętni na podróż, nieskrępowaną i najchętniej tanią. A autostop łączył idealnie te dwie sfery. W 1957 roku władze zaobserwowały nasilony trend nielegalnego łapania stopa. Przy czym nie wypowiedziała otwartej wojny młodym, zamiast tego postanowiła wyjść z założenia, że jeśli nie można ich zwalczyć, to należy ich w tym autostopowym duchu pokierować. Stąd padł wniosek, by całemu procederowi bliżej się przyjrzeć. Owocem dociekań władz był wniosek, aby kraj przyjął na swoje barki wychowawczą rolę i postanowiono formalnie zająć się tematem. Za oficjalny początek akcji Autostop 1958 uznaje się dzień 29 czerwca. Całą akcję przyklepała milicja oraz obowiązkowo Ministerstwo Komunikacji, zaś całość oficjalnie prowadzona była przez redakcję czasopisma Dookoła Świata z małą pomocą Polskiego Radia. Rzecz jasna, nie każdy mógł w akcji brać udział. Po pierwsze, trzeba było mieć ukończone lat 17, a do tego trzeba było być posiadaczem oficjalnej książeczki uczestnictwa Autostop. Państwo postanowiło, jak się okazuje, na procederze zarobić. Każdy mógł dokonać zakupu takiej książeczki za jedyne 25 zł i to w dodatku w każdym najbliższym kiosku ruchu. Sama książeczka musiała zawierać dane osoby autostopującej, a do tego musiała być w niej adnotacja o tym, że ten a ten jest ubezpieczony na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Książeczka służyła władzom do monitorowania, komu w głowie podróżowanie i kontrolowania to, jak przemieszcza się młodzież, a też faktem jest, że ułatwiała zadanie milicji, jeśli dochodziło do jakiegoś wypadku drogowego. Książeczka nie tylko zawierała dane śmiałego podróżnika, zawartość stanowiły rozliczne mapy czy trasy sugerowanych najlepszych wycieczek, chociażby żeby podążyć śladami najgenialniejszych perełek socjalistycznej architektury. Stanowiła poradnik i była kompasem tych, co bardziej nierozgarniętych. Można było się dowiedzieć, że dobrym pomysłem jest wziąć ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy na wszelki wypadek, czy zapasowe buty. Roztropni podróżujący nie zapomną o kocu czy swetrze, a jak na porządną książeczkę przystało, był i regulamin, który jednoznacznie objaśniał, że podróżując autostopem należy z należytą powagą i estymą grzecznie odnosić się do osoby pana kierowcy, czy żeby zachowywać się rozsądnie na drodze podczas łapania okazji. I nie daj Boże, nie wychodzić na środek szosy i blokować ruchu własnym ciałem. Jednak nie powiedzieliśmy jeszcze najważniejszego. Najistotniejszym elementem książeczki każdego autostopowicza były kupony, które ukazywały, ile to kilometrów danemu autostopowiczowi dane było przejechać. Taki kupon należało wyrwać z książeczki, oczywiście ostrożnie, i wręczyć łaskawemu kierowcy, aby ten miał dowód na to, że turyście to on pomógł. Konkurs polegał właśnie na tym, aby wyłonić zdecydowanie najbardziej uczynnego kierowcę w kraju. Konkurs, jak na porządny konkurs socjalistyczny przystało, przewidywał wyjątkowo atrakcyjne nagrody, o które każdy kierowca chciał się bić. Do wygrania były zwykłe sztućce albo dość średniej jakości pościel, już nieco atrakcyjniejsze radioodbiorniki, ale te wszystkie nagrody to było nic. Każdemu wyłącznie zależało na nagrodzie głównej, na świeżo ściągniętym z taśmy produkcyjnej samochodzie osobowym. Ten można było otrzymać, jeśli się było tym uczynnym szczęśliwcem, któremu udałoby się przewieźć największą ilość podróżnych. Tylko wszystko brzmi tak pięknie, a trzeba powiedzieć, że niekoniecznie wszyscy kierowcy zachowywali się fair. Pośród kierowców ciężarówek praktykowano wyrywanie kompletu kuponów i wrzucanie autostopowiczów na pakę, gdzie na pace mogło się ich pomieścić dziesiątki. Ale już abstrahując od uczciwości uczestników konkursu, władze zorganizowały finał w styczniu 1959 roku, gdzie w Hali Ludowej w mieście Wrocławiu zorganizowano gigantyczną imprezę, gdzie znalazło się aż 4000 uczynnych kierowców, a do tego ponad 30 tysięcy autostopowiczów. 87 tysięcy kilometrów przejechał pan Jan Majewski z Łodzi i w nagrodę otrzymał nowiuśką syrenę. I na tym się historia nie kończy. Autostop stał się nagle legalny i co ciekawe, Polska Rzeczpospolita Ludowa była jedynym krajem wschodniego bloku, gdzie władza, mało tego, że nie miała nic przeciwko temu, to jeszcze otwarcie proceder ten popierała. A to oznaczało, że milicja czuwała nad jeżdżeniem stopem. Zresztą młodzi ludzie uprawiający autostop mieli dobrą opinię. Z początkiem lat 60. pytano ludzi o ich opinię i aż 95% kierowców uważało, że autostopowicze to całkiem porządni ludzie. Ze statystyk wynikało, że niewiele ponad 0,3% z nich popełniło jakieś wykroczenie. Problemem była ilość autostopowiczów. Był taki boom, że na wakacje z domu wyruszyło ponad 85 tysięcy młodych ludzi. A nasz kraj nie był gotowy na taką ilość zapaleńców. Kto żył w tamtych czasach, ten wie. Drogi były fatalne. Aut tyle, co kot napłakał. Baza noclegowa praktycznie była dopiero w powijakach. Stąd na potęgę milicja napotykała śpiących turystów wszędzie. Na dworcach, gdzieś rozsianych po lasach czy parkach. Władzom nie w smak było całe to spanie, gdzie popadnie, więc lekiem na całe zło miał być kolejny konkurs. Tym razem na najlepszego gospodarza i tu się okazało, że polska gościnność kończyła się na linii Wisły. Na wschód od Wisły ludzie okazali się być wyjątkowo gościnni, zaś ludzie na zachód od Wisły już nie aż tak bardzo. Chyba, że przyjechali z Zabuga, jak Pawlaki i Kargule. Tylko, że nasi rodacy z turystycznym zapędem nie musieli się jedynie ograniczyć do naszej ojczyzny. Nasi autostopowicze mogli podróżować po Bułgarii czy Węgrzech. Z opowieści wiadomo, że wesoło podróżowano po Bułgarii, głównie z tej racji, że okładka książeczki autostopowicza miała znak stopu, a machając do nadjeżdżającego bułgarskiego kierowcy można było liczyć na to, że kierowca się zatrzyma, bo ten uważał, że właśnie go zatrzymuje społeczna kontrola ruchu. Całkiem nieźle się też podróżowało stopem po Węgrzech, gdzie wystarczyło pomachać polską flagą i już. Tam uwielbiano Polaków i wielu zatrzymywało się, byle móc poobcować z mieszkańcem znad Wisły. A z kolei obcokrajowcy do nas przyjeżdżali pojeździć stopem, każdy z nich się zachwycał niespotykaną na gdzie indziej skalę w krajach bloku wschodniego swobodą i wolnością. U nas głównie jeździła inteligencka młodzież, najsampierw studenci i uczniowie. Najczęściej osoby w wieku około lat 20. Z właściwym nastawieniem chłonęli uroki kraju, zgarniając multum wiedzy na temat własnej socjalistycznej ojczyzny. Osoba z książeczką autostopowicza cieszyła się dużym zaufaniem społecznym, była porządnym obywatelem, któremu można było po prostu zaufać. Roiło się od nich latem na poboczu drogi, przeważnie studenci w trampkach ubranych we flanelowe koszule, najczęściej obładowani plecakami, śpiworami, którym niestraszny był dyskomfort i tygodniowy czy nawet dwutygodniowy brak przyzwoitego prysznica. Wszystko dobrze szło, jak to się mówi, póki nie zdechło. W latach 70. zaczęło się pojawiać coraz więcej aut na naszych drogach. Jeszcze w 1975 roku organizatorzy w książeczce autostopu pisali, że na wędrówkę należy przygotować odpowiedni strój i ekwipunek, nie polecamy zbyt dopasowanych spodni, lubią pękać w nieoczekiwanych miejscach i czasie. Śpiwór to kawałek domu. W śpiworze, nawet uszytym ze zwykłego koca, lekkie prześcieradło. Śpi się wtedy jak we własnej pościeli. Kres autostopowej euforii nie zaczopował stan wojenny. Dopiero w latach 90. XX wieku moda wymarła. Choć po dzisiejszy dzień można przynależeć do portali autostopowych. Jest niemal 2000 członków. Zachęcam gorąco do dołączenia się do portali autostopowych. Może moda powróci. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. I dołączcie do Discorda. Link jest pod filmem. Dzięki za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy rzecz jasna, każdy z Was teraz wyjdzie z domu, natychmiast złapie jakiegoś autostopa. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.